Nie, na przykład w Buenos Aires bez zmian, tam rządzi cały czas z prawica i nawet prawica przyjazna Trumpowi, ale za to zmiana w Budapeszcie, o tym już mówimy od godziny. I jeszcze jedno pytanie zadam, zanim wejdziemy w taką już bardzo bieżącą polską politykę, to pierwsze pytanie do Jacka Prusinowskiego z kanału Zero będzie właśnie o Węgry. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się. W Buenos Aires bez zmian, ale za to, jeżeli chodzi o tamten kontynent, to w Peru mieliśmy wybory. Wczoraj bardzo skomplikowane, do wielu organów prezydenckie, parlamentarne. Widziałem kartę wyborczą, to wyglądała niesamowicie skomplikowanie. A tam wybory obowiązkowe, więc każdy pod groźbą kary finansowej musi iść do wyborów.
Jakże to inny świat niż nasz. Co, panie redaktorze, czasami u nas w wyborach prezydenckich jedna kartka, a i tak czasami policzyć trudno i są tacy, którzy mówią, że policzono nie tak jak trzeba. No dobrze, tyle złośliwości. Węgry, a polska polityka. Może do tego tym razem uda nam się z naszą węgierską rozmowę zawęzić. Lewica polska się cieszy, a Przemysław Czarnek mówi, całe lewactwo głosowało na Madziara, to ich sprawa, my się zajmujemy Polską. To będzie coś, co będzie wpływało na polską dynamikę polityczną. Faktycznie jest tak, że klęska Orbana może być istotnym kłopotem dla polskiej prawicy.
Nie mam takiego wrażenia, żeby to był jakiś wielki kłopot dla polskiej prawicy, no ale jak słyszę Przemysława Czarnka mówiącego o tym, że całe lewactwo głosowało na węgierską opozycję, no to nie mam wrażenia, żeby to było szczególnie prawdziwe zdanie, bo to nie tylko lewactwo węgierskie, chociaż to pewnie tacy wyborcy, tak się pozycjonujący też, ale zdecydowanie także centrum. Zresztą no, prawdopodobny nowy premier to nie jest lewicowy polityk, prawdopodobny nowy węgierski premier, tylko ktoś, kto pozycjonuje się raczej jako konserwatysta jednak, więc no, sprawa jest bardziej złożona niż lewactwo pokonało prawactwo. A jeżeli chodzi o polską politykę, to no, przypomnieć sobie można czas po wyborach w Stanach Zjednoczonych i oczekiwania związane z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta. To miała być ta fala, która doprowadzi do zmiany także w Polsce. No i jeżeli nawet w jakimś stopniu przełożyło się to na wybory prezydenckie, chociaż wątpię, że w szczególnie dużym stopniu, no to w kontekście wyborów parlamentarnych w przyszłym roku można mieć wrażenie, że Donald Trump raczej będzie obciążeniem niż atutem dla polskiej prawicy. No i jeżeli chodzi o Węgry, to też oczekiwania są potężne po tych 16 latach rządów Viktora Orbana i niekoniecznie musi okazać się, że nowa władza tym oczekiwaniom sprosta, więc myślę, że to za wcześnie, żeby mówić, czy jakimkolwiek wsparciem będzie nowy węgierski rząd dla polskiej rządzącej koalicji, a ta porażka Orbana, czy będzie także przyczyni się do porażki ewentualnej Prawa i Sprawiedliwości. No, nie mam takiego wrażenia, żeby to jakieś szczególnie miało duże przełożenie, jeżeli chodzi o 2026 rok. No teraz jest to zainteresowanie oczywiście znaczące, ale no Węgry to jednak Węgry, 10-milionowy kraj w Europie, a nie światowe mocarstwo.
To prawda, chociaż nam bliskie z racji tradycji, kultury, no i położenia w regionie, ale też wspólnych formatów jak Grupa Wyszehradzka. Teraz, jak mówi polski rząd, o te kontakty dyplomatyczne będzie znowu władzą łatwiej. No i jedno dopytanie, skoro redaktor znany, doświadczony, to i lapidarnie się wypowiada, to mamy miejsce na jeszcze jedno pytanie o dwóch polityków PiSu, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. To nie będzie teraz kłopot, bo będą musieli najprawdopodobniej tych dwóch polityków szukać innego kraju schronienia.
Pewnie tak będzie. Ja rozmawiałem z wieloma politykami, których można uznać za otoczenie Zbigniewa Ziobry czy Marcina Romanowskiego, no z politykami byłej Solidarnej Polski przed jeszcze tymi wyborami, starając się dowiedzieć, jaki ten plan B Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego jest, ale no, szczelnie to wszystko, mam wrażenie, wygląda. Nie widzę też nigdzie w internecie informacji na temat ich możliwych planów. No, na pewno słyszałem tylko, że powrót do Polski w grę nie wchodzi. Tutaj nic się nie zmieniło, ani jeden, ani drugi nie będą chcieli wrócić. Gdzieś tam wydają się Stany Zjednoczone pewnie naturalnym kierunkiem, ale nie wiem, czy to technicznie w ich sytuacji będzie możliwe. No, status jest ich też trochę inny. W przypadku Marcina Romanowskiego to jest europejski nakaz aresztowania, od Zbigniewa Ziobry jeszcze nie, więc pewnie trudniej będzie się Romanowskiemu poruszać niż Zbigniewowi Ziobrze, no ale na pewno muszą już mocno kombinować, co dalej trzeba robić, no bo przyszły premier Węgier zapowiedział, że na pewno przyczyni się do tego, żeby wrócili do Polski, no ale nie spodziewam się, żeby to już miało mieć miejsce podczas tej jego planowanej wizyty w Warszawie, pierwszej zagranicznej wizyty. Raczej w rządowym węgierskim samolocie jeszcze Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego chyba nie będzie.
To teraz przejdźmy do polskiej polityki. W miniony weekend Platforma dokończyła, czy przepraszam, Koalicja Obywatelska, to Platforma, która wchłonęła mniejsze formacje, jak chociażby Nowoczesną, czy jeszcze istniejącą do niedawna, czy Inicjatywę Polską Barbary Nowackiej, czyli dwie no niezbyt wielkie i niezbyt liczne podmioty polityczne, tworząc już jedną partyjną strukturę Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj, czy w weekend, dokończono wyboru władz, w sobotę tejże formacji. Donald Tusk jest oczywiście przewodniczącym, nie miał konkurenta, ale jest też 15 wiceprzewodniczących i coś, co chyba ma najważniejsze znaczenie polityczne, czyli Donald Tusk wybrał 10 młodych polityków przed 40, najczęściej, czy tuż po 40, których ta dziesiątka ma być, no właśnie, liderami list, lokomotywami wyborczymi, czy może następcami Donalda Tuska? Co się wydarzyło w minioną sobotę w formacji premiera?
Następcy Donalda Tuska to w tej dziesiątce raczej nie widzę. Nie ma tam tak charyzmatycznego polityka, takiego lidera, który byłby w stanie Platformę kiedyś poprowadzić, bo mówimy nie o 25-latkach, którzy wchodzą do polityki, tylko no, w wielu przypadkach o doświadczonych dość już graczach, jak mówiłeś, w okolicach 40, no taki Cezary Tomczyk był przecież rzecznikiem rządu Ewy Kopacz, Kopacz to 2014-2015, więc już poważne dość doświadczenie, czy Adam Szłapka, który w Sejmie też jest od 2015 roku, bo wtedy wszedł z Ryszardem Petru i Nowoczesną.
Ale są też politycy mniej znani, przed tym Małgorzata Gromadzka, nie wiem ilu z Państwa coś mówi, to imię i nazwisko, ja tylko wiedziałem, że jest posłem, nie wiedziałem, że jest aż tak obiecującym posłem, no ale jest też Aleksandra Gajewska, nie mylić z Kingą, wiceminister pracy.
To widać było w mediach społecznościowych, że wiele osób myli i zarzucało te słynne akcje z ziemniakami w DPS-ie właśnie Aleksandrze Gajewskiej, a nie to Kinga Gajewska, wcale też nie jej siostra i nie rodzina chyba.
Tak jest, to zupełnie czy przypadkowa zbieżność nazwisk, ale oczywiście bardzo często politycy w tej dziesiątce są mniej znani. No jest oczywiście minister finansów Andrzej Domański, to chyba najbardziej znaczący polityk w tej dziesiątce, ale to właśnie tacy jak pani Gromadzka, w zasadzie nieznani. O co chodzi Tuskowi z tym ruchem? Dlaczego taka dziesiątka? Po co w ogóle dziesiątka?
Nie no, dziesiątka to myślę, że dlatego, że po prostu mogła być piątka, może być dziesiątka. Chodziło o jakąś okrągłą liczbę, chyba nie ma to szczególnego, strategicznego znaczenia, że to jest akurat 10 osób. Wydaje mi się, że część przynajmniej z tej grupy to są faktycznie tacy politycy, których warto w pierwszym szeregu postawić, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, bo mają jakiś potencjał, mają, mam wrażenie, już jakiś polityczny dorobek, ale ciągle nie są tak bardzo widoczni, jak mogliby być i są jakimś atutem Koalicji Obywatelskiej i mam tutaj na myśli wspomnianą Aleksandrę Gajewską, czyli wiceminister pracy i rodziny, ale także Arkadiusza Marchewkę, czyli wiceszefa resortu infrastruktury, czy Monikę Rosę, która działa dość prężnie, mam wrażenie, w Sejmie jako przewodnicząca na przykład Komisji Dzieci i Młodzieży. I ona nie zawsze jest jakoś super widoczna, to nie są zawsze tematy z pierwszych stron gazet, ale potrafi się zaangażować w tematy dotyczące dzieci i młodzieży. Ja sam miałem takie z nią doświadczenie parę tygodni temu, że niby jakaś drobnostka, sprawa promowania mediów społecznościowych w programie dla dzieci w TVP i rozmawiałem z Moniką Rosą w tej sprawie, ona od razu interweniowała w Telewizji Polskiej, no jakby nie bacząc na partyjne swoje zobowiązania, bo jak rozumiem niekoniecznie to zgadza się z krytyką TVP, więc ta trójka chociażby wydaje mi się dość sensownym ruchem, bo w Platformie, jeżeli chodzi o te zasoby kadrowe, to one nie są, mam wrażenie, jakieś nieprawdopodobnie silne, patrząc na skład rządu chociażby, no ale są osoby, które można kosztem dotychczas bardziej rozpoznawalnych osób trochę wypromować, one mogą być jakimś magnesem. Wydaje mi się, że
to jest tylko taki ruch PR-owy, w sensie wymyślamy sobie, no było 100 konkretów, to mamy dziesiątkę młodych i trochę nimi pogramy, potem i wyrzucimy, czy tam jednak jest jakiś taki ruch, także nie wiem, ideowy, na przykład programowy, czy te nazwiska coś mogą nam to nie powiedzieć o jakimś liftingu programowym?
Nie wydaje mi się, żeby to osoby łączyło coś, na zasadzie, nie wiem, to są politycy o bardziej liberalnym, lewicowym, czy w drugą stronę bardziej konserwatywnym jakimś nacechowaniu, dociążeniu. Nie, no to po prostu są młodzi politycy, nie zgrani jeszcze, część z nich przynajmniej, w miarę dobrze radzący sobie, jeżeli chodzi o występy medialne, mogący jakąś wizerunkową korzyść koalicji rządzącej przynieść. O nic innego tutaj nie chodzi, ale wydaje mi się, że nie musi o nic innego chodzić, że nie tłumaczył tego w żaden inny sposób przewodniczący Platformie i premier Donald Tusk. No bo przed wyborami, a jesteśmy półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no tak jak i Prawo i Sprawiedliwość już ewidentnie się do tego przygotowuje i chociażby zaprezentowała swojego kandydata na premiera, no to też Koalicja Obywatelska jakieś przegrupowania robi i stawia na trochę młodsze, bo nie jakieś szczególnie młode twarze, bo 40-latkowie to są dojrzali ludzie, to nie jest jakaś młodzież polityczna, tylko to są, no, jeszcze jakiś czas temu na takie osoby jak ci politycy albo ja chociażby, mówiło się, że są w średnim wieku, a nie są jakąś młodzieżą i przyszłością.
Wskaźnik wieku średniego rośnie, to i wiek polityków się wydłuża. Czyli co, to jest trochę odpowiedź na Przemysława Czarnka? Tu jest kandydat na premiera, to mamy naszych kandydatów na tą przyszłą kiedyś tam Platformę?
No to czas jest taki, jaki jest, jeżeli chodzi o wybory. No Koalicja Obywatelska po prostu szuka swojego pomysłu na przygotowanie gruntu pod kampanię wyborczą w 2027 roku. Zobaczymy, kto z tej dziesiątki najlepiej będzie się sprawdzał, kto pokaże, że warto było na niego postawić, to być może będzie jednym z liderów Platformy czy Koalicji Obywatelskiej przed wyborami. Na razie to jest taki czas jeszcze testowania, bo tak samo jak nie założyłbym się dzisiaj, że Przemysław Czarnek będzie lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości już prawdziwej kampanii wyborczej w 2027 roku. Może nią być, ale wcale nie musi. Tak samo i ta dziesiątka. No, być może to będą politycy, którzy poprowadzą tuż za premierem Tuskiem Koalicję Obywatelską w przyszłorocznej kampanii, a może część z nich tylko sprawdzi się w tym boju i zostanie wykorzystana jakoś szczególnie, a niektórzy znowu zrobią krok w tył.
Donald Tusk mówił nawet na tej konferencji, że z tej dziesiątki może być setka. Nie wiem, czy to najbardziej fortunne, aby aktualny premier mówił o różnych setkach po prostu konkretach, ale widać, że nie ma tutaj jakiegoś takiego lęku przed tą cyfrą. 100 konkretów, 100 kandydatów do Sejmu wiodących. No i połączenie, czy to ma znaczenie dla reszty koalicji, że Donald Tusk ma tą nową formację, ma tą dziesiątkę? No jak się patrzy na sondaże, to coraz częściej oczywiście ma duże poparcie partia rządząca, ale może nie mieć z kim rządzić. Donald Tusk, pokazując kandydatów trochę od lewa do prawa tych młodych, mówi tak, że koalicjantom nie potrzebuje was.
No koalicjanci mają problem. W zasadzie lewica może niekoniecznie być pewna, bo do pewności to jeszcze trochę brakuje, ale w miarę spokojna, myśląc o przyszłorocznych wyborach. No jeżeli chodzi o PSL, Polskę 2050 czy Centrum, no to Centrum to w zasadzie jedyne, co może liczyć, to miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej. Tam nie ma w ogóle takiego planu, żeby samodzielnie startować. Polska 2050 ma kilka na dzisiaj, myślę, rozwiązań i rozważane są naprawdę bardzo różne, skrajne wręcz scenariusze od pójścia razem z partią Razem, bo takie dyskusje i rozmowy są prowadzone. To nie jest jakieś dopinanie sojuszu, ale no, sądowanie wzajemne, bo myślę, że taka para jak Adrian Zandberg i Katarzyna Pruczyńska-Nałęcz, to wbrew pozorom wcale nie byłoby połączenie ognia z wodą, ale no, mogła to by być sensowna zupełnie propozycja dla wyborców, no ale Polska 2050 absolutnie zerka też w stronę Mateusza Morawieckiego i jeżeli tam miałby jakiś odrębny byt powstać, to nie wykluczałbym też jakiejś możliwości współpracy, podobnie jak PSL, który wysyła ostatnio bardzo regularnie sygnały premierowi Donaldowi Tuskowi, że taki mariaż byłby możliwy, bo Władysław Kosiniak-Kamysz debatujący z Mateuszem Morawieckim, to był jeden z takich właśnie twardych sygnałów, że ci politycy są zupełnie blisko, że mogą w pewnych sprawach się spierać, ale mogą też się dogadać. Więc koalicjanci premiera Tuska tak mają potężny ból głowy i te najbliższe pół roku to jest czas, w którym muszą po prostu zdecydować, co robić dalej, bo myślę, że też jedna lista to nie jest coś, co nie jest brane.
Ale właśnie o tym dzisiaj mówił w Telewizji Polskiej Marcin Kierwiński. No tak. Węgry dają nam przykład, jedna lista wygrywa.
No oczywiście inny system wyborczy. Trudno te sytuacje z Węgier przekładać na nasze podwórko, ale wydaje mi się, że w Platformie Obywatelskiej takie oczekiwanie, żeby przeciągnąć część koalicjantów, przyciągnąć po prostu do siebie na swoje listy, będzie coraz silniejsze. Ciekawe, czy Lewica miałaby iść samodzielnie, czy też na listach Koalicji Obywatelskiej, bo wydaje się, że z perspektywy Donalda Tuska byłoby to chyba zasadne, żeby ktoś jeszcze uzupełniał tę rządową paletę, żeby wyborca trochę mniej przychylnie nastawiony do Donalda Tuska miał jakąś alternatywę, taką delikatną jednak opozycję wobec
Tak jest, jak to mawiał ekonomiści, nie wszystkie jajka do jednego koszyka, to może i w polityce będzie słuszne. Na koniec to nie jest przypadek, nie jest moje przeoczenie, proszę Państwa, że w Odysei nie mówiliśmy nic o służbie zdrowia i o skandalach. Trochę Węgry to przykryją w mediach także dziś, ale mam takie wrażenie, że jeszcze w Odysei nie raz i także w debacie publicznej ogólnie nie raz będziemy mówić o sytuacji w służbie zdrowia, że temat nie umrze. Nawet wybory na Węgrzech go całkiem nie zagłuszą, to trochę ironia. No ale na koniec zadam pytanie nie tylko o samą służbę zdrowia, ale też o te przypadki. Teraz najbardziej medialny jest przypadek pana senatora Lenca z Koalicji Obywatelskiej. Coraz więcej wiemy, tutaj zasługa wirtualnej Polski, medialna zasługa, że tego typu informacje trafiają do domeny publicznej. Na ile takie afery mogą zaszkodzić Platformie i dlaczego w sumie Platforma tak bardzo broni senatora Lenca, który chyba już bez ogródek możemy powiedzieć, że zachował się na pewno nieetycznie, a może i złamał prawo?
No wydaje mi się, że to jest retoryczne pytanie, czy takie historie mogą zaszkodzić rządzącym, bo mam pewność, że...
No nie, ale może nie mogą, może jest to już ludzie tak przywykli do tego, że mówią, a to jasne, że senator bierze swojego syna, bo ma wrośnięty paznokieć i jedzie, omija wszystko, bierze anestezjologa z ostrego dyżuru i się leczy i potem wychodzi poza w ogóle jakąkolwiek, nawet nie kolejką, tylko traktuje szpital jak prywatną własność. Może jest tak, że Polacy to akceptują, panie redaktorze.
Wątpię, żeby to akceptowali poza takim najtwardszym z twardych elektoratów Koalicji Obywatelskiej, to myślę, że takie zachowania są problemem. Takie właśnie osobiste, ludzkie historie najmocniej zawsze się gdzieś tam przedzierają do świadomości wyborców. Tu bym jeszcze tylko gdzieś dołączając do tych pozytywnych słów do Wirtualnej Polski, to bym wspomniał Michała Janczurę, bo to jego konkretnie tekst, czy cykl w zasadzie tekstów o senatorze Lencu i świetna robota. No, ta obrona swoją drogą w wykonaniu kolegów Tomasza Lenca jest momentami karykaturalna. Ja rozmawiałem z senatorem Tomaszem Grodzkim parę dni temu i tam się w tej historii wszystko nie klei po prostu. No, mówił chociażby senator Grodzki, że zniknęły dokumenty właśnie syna senatora Lenca, bo na początku była informacja, że nie było, potem, że po jakimś czasie się dopiero pojawiły. No wydaje się, że naprawdę chyba nie będzie w stanie po prostu Koalicja Obywatelska wybronić swojego polityka, chociaż myślę, że on jest taką ofiarą trochę zastępczą dla grzechów całej klasy politycznej, bo takie zachowania, traktowanie służby zdrowia w sytuacjach kryzysowych dla polityków, bo to nie musi być, nie wiem, zagrożenie życia, ale po prostu potrzeba nagła, to wydaje mi się, że jest absolutnie ponadpartyjnym grzechem, no ale póki co mamy...
Nie, to tu się na koniec, nie zgodzę, bo jednak złapano senatora Lenca.
No tak, ale przypomnij sobie, Łukaszu, jak na przykład...
To tak jakby powiedzieć, że kiedyś pan redaktor Najstup bez prawa jazdy i bez jadąc samochodem bez przeglądu potrącił kobietę na pasach i uznać, że wszyscy dziennikarze
Nie będę na siłę symetryzował. Są ostatnio te historie Koalicji Obywatelskiej, więc niech będzie... mamy innych na ten moment, nie mamy, ale... No mam wrażenie,
a jak się trafią, to niech powiemy, czy to będzie koalicja, czy to będzie PiS, czy to będzie Konfederacja, czy Lewica, to rzeczywiście tutaj nie ma różnic, ale akurat mamy koalicję, tak się składa, że...
W lubelskim szpitalu, tak? Tylko przypomnę, jak prezes PiSu jest podejmowany, był podejmowany niedawno w lubelskim szpitalu. No, tak to jest, że politycy te możliwości wykorzystują, jak mają taką potrzebę, no ale zachowanie oczywiście Lenca karygodne i myślę, że konsekwencje partyjne też poniesie.
A to zobaczymy, na razie o nich nie słychać, ale jeżeli poniesie, to będzie to też coś znaczyło o sytuacji politycznej. Jacek Prusinowski, dziennikarz, publicysta, kanał Zero i portal zero.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.